Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Maria zatrzymała się u ojca, który po śmierci jej matki ponownie się ożenił i osiadł w Warszawie. Jednak Wasiłowski niebawem zmarł i pisarka została skazana wyłącznie na własne siły. Miała już wówczas za sobą debiut poetycki i pierwsze pozytywne recenzje, jednak nie mogła liczyć na dochody z tego tytułu. Redaktorzy czasopism wychodzili bowiem z założenia, że już sama publikacja stanowi wystarczające honorarium dla początkującej pisarki. W tej sytuacji Konopnickiej pozostawała wyłącznie praca w charakterze korepetytorki, której zresztą szczerze nie znosiła. Moje dnie, żaliła się, rozbite godzinami lekcji, które wprawdzie dają dzieciom moim chleb i naukę, ale mnie samą obdzierają z wszelkiej swobody myśli i z wszelkiej możliwości skupienia sił. Oczywiście praca odrywała Konopnicką od zajęć literackich, więc tym bardziej należy ją podziwiać. Nie tylko potrafiła utrzymać się wraz z dziećmi w Warszawie, lecz także konsekwentnie budowała swoją pozycję literacką. Sytuacja poprawiła się, gdy w 1884 roku objęła redakcję nowego tygodnika dla kobiet – Świt. Wprawdzie nie była zachwycona kierunkiem pisma, uważając, że płeć piękna powinna czytać taką samą prasę jak mężczyźni, ale stałe honorarium było wystarczającym argumentem. Otrzymywała bowiem 3000 rubli rocznie, około 36 tysięcy euro, co zapewniło jej stabilizację i oznaczało koniec udzielania korepetycji. Niestety pismo nie miało przed sobą zbyt długiego żywota. Konopnicka zrezygnowała ze stanowiska po 2 latach, a pismo wkrótce upadło. Na marginesie warto zauważyć, że była to jedyna stała posada w życiu pisarki. Ciężka praca i troski związane z wychowaniem dzieci nie oznaczały, że poetka nie zwracała uwagi na otaczających ją mężczyzn. Nie bez powodu Ludwik Krzywicki nazywał ją niewiastą mocno kochliwą, a Stefania Sempołowska mężczyźniarą. Z kolei Józef Ignacy Kraszewski wspominał o licznych amantach, dodając, że pisarka gustuje w mężczyznach sporo młodszych od siebie. Znajomość z Krynickim rzeczywiście nie była wyjątkiem. W Warszawie bliskim przyjacielem Konopnickiej został początkujący dziennikarz Jan Gadomski. Wprawdzie był niskiego wzrostu, niezbyt wielkiej urody, lecz miał talent rozmawiania z niewiastami i podobania im się. Do tego uważano go za mistrza w sztuce flirtu i poetka znalazła się pod jego urokiem. Gadomski był młodszy od Konopnickiej o 17 lat, co nie przeszkadzało im w porozumieniu intelektualnym. Szybko też stał się niemal jej domownikiem, co pisarka potwierdzała w swoich listach. Nigdy też nie będziemy mieli pewności, czy Konopnicką i Gadomskiego w rzeczywistości łączyło coś więcej niż przyjaźń. Ich drogi rozeszły się w 1888 roku, a u boku poetki pojawił się ziemian ze Żmudzi, Nikodem Iwanowski. Był młodszy od niej tylko o rok, a do tego miał żonę i dzieci. W tym przypadku posiadamy jednak pewność, że do niczego poważniejszego nie doszło, co potwierdza korespondencja Iwanowskiego. Przyznawał się wprawdzie do swoich uczuć, ale twierdził, że znajomość zakończyła się z jego powodu. Oskarżał sam siebie, że znudził swoją gwiazdę. Być może dlatego biografowie Konopnickiej traktują go z lekceważeniem, nazywając jednosezonowym przyjacielem. Wraz ze wzrostem popularności Poetka narzuciła sobie rolę przewodniczki duchowej narodu i dbała, by tego obrazu nie zmącił nawet cień skandalu. Niestety kolejny wielbiciel okazał się człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, co spowodowało tragedię. Konopnicka poznała Maksymiliana Gumplowicza w 1890 roku w Gracu. Miał wówczas 26 lat, o 22 mniej niż pisarka, i uważano go za świetnie zapowiadającego się historyka. Był synem Ludwika, jednego z twórców nowoczesnej socjologii, który wprawdzie pochodził z Krakowa, ale już od lat mieszkał w stolicy austriackiej Styrii. Pisarka zaprzyjaźniła się z całą rodziną, a z Maksymilianem regularnie korespondowała. Z upływem czasu historyk coraz bardziej zachwycał się osobą poetki, co z dużym niepokojem obserwował jego ojciec. W listach do jednego z przyjaciół wyrażał obawę, że zauroczenie starą babą do niczego dobrego nie doprowadzi. Pisarka miała wówczas 54 lata, jej wielbiciel 32. Nie mylił się. Fascynacja Maksymiliana niebawem przerodziła się w obsesję, a gdy oznajmił rodzinie, że zamierza się oświadczyć Konopnickiej, ojciec poprosił zaprzyjaźnionego lekarza o dyskretne zdiagnozowanie syna. Nie wiadomo, jak do całej sprawy podchodziła pisarka. Być może początkowo schlebiało jej zainteresowanie dużo młodszego mężczyzny, na pewno jednak nie zamierzała się z nim wiązać. Zresztą niebawem uwielbienie zaczęło Konopnicką męczyć. Gumplowicz bowiem narzucał jej swoją obecność. Jeździł za nią po całej Europie, a dodatkowo wręcz zasypywał korespondencją. Nie reagował też na groźby zgłoszenia prześladowania na policję. Na ulicy w Nicei doszło do awantury, gdy wielbiciel zagrodził poetce drogę, kategorycznie żądając odpowiedzi na listy. Maria podarła korespondencję na jego oczach i nazwała go chłystkiem. Nie zraziło to jednak Gumplowicza, który podążył jej śladem do Wiednia, a następnie do Gracu. Być może pisarka chciała porozmawiać z rodzicami szaleńca i wspólnie znaleźć rozwiązanie. Jednak było już za późno. Maksymilian nie wytrzymał napięcia i strzelił sobie w głowę przed hotelem, w którym zatrzymała się Konopnicka. Mimo że przyjaciółka poetki, Maria Dulębianka, usiłowała nakłonić miejscowych dziennikarzy do niepodawania motywów samobójstwa, sprawa przedostała się do prasy. Szeroko też komentowano tragedię w polskich pismach. W tej sytuacji Konopnicka wybrała jedyną rozsądną metodę postępowania. Zachowywała wyniosłe milczenie i nie reagowała na pytania.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.